uchwały PU 1337/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ja myślę, że można to razem zaprezentować. Chyba tak będzie nawet rozsądnie z kolejnym punktem 11, czyli projektem zmian w sprawie w budżecie miasta na rok 2018. Nikt nie protestuje. Rozumiem, że jest zgoda, żeby łącznie to przedstawić. Pan dyrektor Piotr Husejko, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Pozwolę sobie omówić te dwa projekty łącznie z autopoprawkami do tych dwóch projektów, bo też one zostały złożone Państwu w międzyczasie. Zakres tych uchwał, jak i autoprawek jest relatywnie niewielki, jak na skalę zmian budżetu, którą Państwu przedkładamy cyklicznie. I w ramach tych zmian budżetu ona generalnie wywołana była takimi kilkoma zdarzeniami o charakterze dosyć pilnym, stąd też Państwu została przedłożona. W ramach tych propozycji jest kilka zmian. Pierwsza z nich to jest zwiększenie kwoty o 1 541 000 kwoty na inwestycje z udziałem ludności, na inwestycje infrastrukturalne. Tutaj w roku bieżącym mieliśmy na ten cel kwotę 2 800 000. Ta kwota, liczba wniosków i ich wartość łączna przekroczyła te zapotrzebowania, które do tej pory ta kwota była wystarczająca, w związku z tym, żeby móc tych inwestycji więcej zrealizować z udziałem finansowym też ludności, proponujemy tą kwotę, czyli udział finansowy miasta w realizacji tychże inwestycji zwiększyć o tą wartość, co pozwoli, jakby tak powiedziałem, wykonać więcej tych inwestycji. Druga ze zmian to jest zmiana omawiana przed chwileczką przy poprzednim projekcie uchwały. W zasadzie to są dwie zmiany. Jedna dotyczy strefy Kibica 900 000, było przed chwileczką referowane w zakresie POSIR-u, jak i również w autoprawce zwiększamy kwotę czy w zasadzie wprowadzamy do budżetu kwotę na cykl koncertów nad jeziorem Malta i jeziorem Strzeszyńskim. Koncerty nad jeziorem Malta 220 000 to jest to, co ten zakres, który realizowany będzie przez POSIR, i to też było przedmiotem przed chwileczką omawienia tej poprzedniego projektu uchwały. Natomiast koncerty w okresie wakacyjnym nad jeziorem Strzeszyńskim, jest to z kolei kwota 365 000 i ona będzie realizowana przez Teatr Muzyczny. Oprócz tych zmian w zakresie POSIR-u mamy zwiększenie budżetu o 900 000 zł na odbudowę Kopca Wolności. To jest zakres prac, który był przewidziany do realizacji w tym roku, tak żeby ten zakres prac wykonać jeszcze przed stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. I ponieważ w wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęły oferty, które w swojej wysokościach przekraczają środki na ten cel przeznaczone, ponad 1 300 000, mieliśmy na ten cel zapisane w budżecie, tak żeby móc ten przetarg rozstrzygnąć w tym czasie bez zwłoki dla samej realizacji inwestycji, proponuje się zwiększyć właśnie budżet na ten cel o 900 000. Tutaj tam jest w ramach tej kwoty też niewielka rezerwa na jakieś sytuacje nieprzewidziane, też w ramach tej kwoty założona. Oprócz tego w ramach zmian budżetu dokonujemy przesunięcia środków 200 000 zł pomiędzy Wydziałem Zdrowia a Wydziałem Kultury celem sfinansowania w ramach już Estrady Poznańskiej przedsięwzięcia polegającego na paradzie międzypokoleniowej. Oprócz tych zmian mamy jeszcze w ramach autopoprawki dodatkowe środki 630 000 zł na inwestycje w hali, w tej lekkiej hali gimnastycznej w szkole przy ulicy Jarochowskiego. To była jedna z poprawek radnych przyjęta na etapie uchwalenia budżetu, natomiast wartość wstępnie zabezpieczona w budżecie okazała się w tej chwili niedoszacowana. W związku z tym, żeby móc też ogłosić przetarg i z prawdopodobieństwem, żeby go rozstrzygnąć w ramach tych też coraz wyższych cen na rynku oferowanych, proponujemy zwiększyć w roku 2019, ponieważ ta inwestycja też będzie jakby finalizowana finansowo w roku 2019, kwotę 630 000 zł, żeby móc ten przetarg ogłosić i tą inwestycję zrealizować. W ramach autoprawki mamy jeszcze też przesunięcie środków pomiędzy gabinetem prezydenta a Wydziałem Kultury dotyczące bardziej o charakterze takim już księgowym, przeniesienia środków dotyczące 70-lecia państwa Izrael i ich uroczystości z tym związanych, jakieś też środki właśnie też częściowo na pokrycie koncertów, tego cyklu koncertów nad tutaj dotyczące konkretnie jeziora Strzeszyńskiego 20 000 zł. Ponadto Zwiększany jest limit pożyczek do udzielenia przez prezydenta miasta w roku budżetowym o kwotę 6 milionów złotych w ramach rozchodów. Jednocześnie autopoprawką w ramach przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniamy przedsięwzięcie, które było zapisane w części opisowej WPF-u w zakresie inwestycji dotyczące z kolei rewaloryzacji Parku Drwęski, która jest przewidziana na lata 19-20. Tutaj pojawiła się możliwość potencjalnego pozyskania środków unijnych i w związku z tym, żeby móc prawidłowo sformułować wniosek i wystąpić o dofinansowanie, musimy mieć to w tej części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich, bo ona tylko stanowi podstawę do zaciągania takiego formalnego zobowiązań i stąd też takie przesunięcie w ramach już kwot wcześniej zapisanych. To też się dzieje, tak jak wspomniałem, w ramach autopoprawki. I to myślę chyba, że już wszystkie zmiany, które zostały w tych dwóch projektach uchwał ujęte, jednocześnie w dwóch autopoprawkach, które do tych dwóch projektów w międzyczasie zostały Państwu przedłożone. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi. Do projektu uchwały PU 1337, czyli do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, wpłynęły dwie opinie pozytywne. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, radnych 5 za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. I także Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, pozytywna opinia, 4 radnych było za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały 1338, czyli projekt w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018, mamy opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 5 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej także pozytywna opinia, 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, opinia pozytywna, 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, opinia pozytywna, 6 radnych było za, 2 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Natomiast Komisja Kultury i Nauki nie opiniowała tego projektu. Czy ktoś z Państwa radnych, reprezentując klub, reprezentując komisję? Bardzo proszę, Pan Tomasz Kajzer w imieniu klubu. Może tak, może czy w imieniu komisji najpierw ktoś chciałby coś uzupełnić, dodać, wyjaśnić? Jeżeli nie, to bardzo proszę, Pan Tomasz Kajzer w imieniu klubu radnych PRO.
Witka. Witka. Widzi pan, no.
Przewodnicząca, Wysoka Rado, w projekcie zmiany budżetu i WPF-u mamy jednocześnie niewielkie zmiany w zakresie inwestycji i między innymi zdejmujemy prawie 3 miliony złotych z inwestycji, którą mi się wydaje wielu poznaniaków czeka, o tej dużo już mówimy, dotyczącej budowy, przepraszam, będzie widać, jest, Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej. Moje pytanie pana prezydenta jest takie, panie prezydencie, ponieważ ta inwestycja jest już ogłaszana od dawna. Zdejmujemy 3 miliony. Czy to wynika z tego, że w trakcie inwestycji udało się zaoszczędzić i prace spokojnie przebiegają? Jak Państwo widzicie, ten artykuł, który pisała pani Bogna Kisiel, jest z roku 2016. Nie, to nie widać może małą czcionką. W 2016 rozpoczęliśmy już tą budowę. Zgodnie z naszą tradycją od kilku lat wirtualnie to się buduje bardzo mocno. Wirtualnie ta inwestycja wyglądała bardzo ładnie w 2016, czytelnicy Głosu i innych mediów, bo to wszystko ja pokazały, już żyły tą inwestycją, bo wprawdzie suche liczby są może mniej atrakcyjne, ale widok zapiera dech. To już realizujemy i robimy. W roku 2016 dowiedzieliśmy się, że w ciągu niecałych 2 lat przy Postumie zostanie utworzone Centrum Medycyny Senioralnej, Centrum Opieki Paliatywnej, które miało oddać do użytku w ciągu 1,5 roku. I tym żyliśmy w 2016 w grudniu. Inwestycja w trakcie realizacji. Skąd ten pośpiech? Bo szybka realizacja inwestycji obniża jej koszty. Jakżeż mądre stwierdzenie i zasadne, pan prezydent wielokrotnie mówi, szybko, sprawnie, koszty niższe. 1,5 roku, grudzień 2016, Rada pieniądze uchwaliła, czyli to rozumiem, że za miesiąc powinniśmy się wprowadzać do obu obiektów. Projekt powstał już wcześniej, w połowie, jeszcze przed sesją budżetową w 2016 roku. Wiemy, że pierwsze miało być Centrum Medycyny Senioralnej. Znamy jego powierzchnię, będzie przedział gratyczny, ośrodek dzienny. Będzie sala kinowa, teatralna, komputerowa, 150 miejsc. Każdej informacji towarzyszyły właśnie tego rodzaju ładne obrazki. Potem w drugim etapie do końca 2018, czyli już się zbliżamy do końca, opieka paliatywna dla ciężko chorych, potrzeba tego, potrzebny do zrobienia. Zwróćcie Państwo uwagę, wsparcie także Rady Podróży Obywatelskiej, którzy trzymają kciuki i realizują tę inwestycję, bo przecież brakuje miejsc w hospicjach, dlatego inicjatywa jest bardzo potrzebna. Czyli duży priorytet, idziemy do przodu. To tego rodzaju obrazki. Trochę później, rok 2017. W 2017 dalej budujemy. Zielone światło z Ministerstwa Zdrowia, bo projekt się zwiększył. Miał problemy z NFZ-em, opinia wojewody negatywna. Udało się to przełamać, te problemy, i inwestycja rusza z kopyta. Tego rodzaju artykuły pokazujące, jak to realizujemy. I na stronach miasta Poznania, nie tylko zresztą, inwestycja się rozwija wirtualnie w ciągu dalszym z informacją, że Narząd Miasta Posłum chce rozpocząć jeszcze w tym roku, 2017, jeszcze w tym roku nowego obiektu, w którym znajdzie się hospicjum z oddziałem dla dzieci oraz sztuka medycyny senioralnej. Będzie to jedno z największych w Polsce centrów leczenia i opieki przeznaczonych dla starszych ludzi. Super. Państwa, w różnych mediach tego rodzaju materiały. Rozumiem, że służby miejskie mają świetną umiejętność komputerowej symulacji inwestycji, zresztą takiej symulacji inwestycji, które robimy w mieście, znaczy przy kadencji. Będą, to jest bardzo dużo, a tym się dobrze zarabia. To jest akurat już 2018 rok. Kolejny rok, ale w tym roku 2018 dostaliśmy dofinansowanie 6,5 od marszałka na zakup sprzętu. Czyli kolejne ważne elementy w budowie tej inwestycji i informacja, że Posłum to centrum jest odpowiedzią na problemy starzeństwa społeczeństwa. Głównie naszym celem jest zapewnienie właściwej opieki, wydłużenie. To, co w 2016, tylko tu już się mówi, że inwestycja ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2019. To jest informacja, jaki będzie miało nazwę. Oczywiście w różnych mediach zabezpieczono materiały promocyjne, często za pieniądze miejskie, często bez pieniędzy miejskich. Będzie przystanna opieka, będzie Centrum Medycyny Senioralnej. To jest marzec 2018, czyli dosłownie 2 miesiące temu. Mamy teraz maj, zmieniamy budżet, zdejmujemy niewielką kwotę, bo tam jest 30 parę, te 3 to jest parę procent tylko. No ale pytanie moje jest dość konkretne. W tej inwestycji, którą tak wnosimy, którą mieszkańcy żyją i już od 3 lat są informowani pięknymi zdjęciami, jak to będzie wyglądało i mówią, no to właściwie już się robi, tylko trzeba tam trochę jeszcze poprawić, tutaj dofinansowanie wody, tutaj mamy środki unijne i rzeczywiście w tej sprawie wiele się dzieje pozytywnego. Mam jedno pytanie, czy te 3 miliony wynikają z tego, że w trakcie już, rozumiem, finalizowania tej inwestycji okazało się, że mamy za dużo w budżecie miasta, no bo zdejmujemy 3 miliony? Jak to zrozumieć? Więc to pytanie jest, jakie jest uzasadnienie zdjęcia 3 milionów z tej inwestycji w tym okresie? Pytanie, czy data, o której tutaj słyszymy, początek 2019, to jest rzeczywiście data oddania do użytku Centrum Medycyny Senioralnej? Bo opieka paliatywna, rozumiem, to był drugi etap, czy to już, tam była mowa 1,5 roku, teraz to już nie wiemy, więc drugie pytanie, a opieka paliatywna to kiedy będzie gotowa, do kiedy? Przypomnę, była mowa około 2 latach. Stąd tych kilka pytań przy okazji tej poprawki budżetowej, abyśmy zdecydowali się, jaki jest dzisiaj harmonogram realizacji tych dwóch inwestycji, Centrum Opieki Senioralnej oraz Opieki Paliatywnej, jakie są dzisiaj daty i jak wyjaśniamy zmiany w budżecie dotyczące tej inwestycji, rozumiem, planowanej szybko i sprawnie, bo czas to koszt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani Lidia Dudziak już w imieniu własnym. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chociaż się nie umawiałam z panem prezydentem Kajzerem, to właśnie miałam podobne pytanie dotyczące właśnie tej budowy tego centrum. Dowiedzieliśmy się na Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, że 900 tysięcy, które ma być przeznaczone na kopiec Kościuszki, dodatkowe wcześniej w budżecie uchwalone 1,5 miliona, teraz dodatkowo 900 tysięcy, miało właśnie pochodzić z tej inwestycji. I też moje pytanie było w tym kierunku, czy dalej, czy będziemy tą inwestycję robić, czy nie robimy, a jeżeli nie robimy, to co zresztą pieniędzy na to, z tej inwestycji? A poza tym chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiele lat temu myśmy co roku dawali 1 000 000 złotych na remont kopca Kościuszki. Wydawało nam się, że to jest ważna rzecz i trzeba by ją zrobić, ale tych milionów co roku przybywało, a ten, przepraszam, kopca Wolności, przepraszam. Mijały lata, ten kopiec mimo inwestycji co roku 1 000 000 złotych, on się cały czas rozjeżdżał i w pewnym momencie mój zacny kolega świętej pamięci Klemens Mikuła stwierdził na Komisji Sportu, że naprawdę szkoda pieniędzy, że trzeba się z tego wycofać, bo po prostu to zadanie jest nie do wykonania. Przynajmniej są tak ogromne środki potrzebne na to, że nie jesteśmy w stanie. Teraz wracamy do tego, mamy 1,5 miliona, dokładamy 900 tysięcy. Ja trzymam kciuki, żeby to się udało, ale boję się, że to naprawdę będą znowu zmarnowane pieniądze, panie prezydencie.
Tak, do kopca Kościuszki nie trzeba było dokładać 1,5 miliona rocznie i jakoś do dzisiaj stoi, natomiast w Krakowie. Natomiast ja bym chciała prosić o odpowiedź na te pytania. Kto z panów prezydentów, czy pani dyrektor Pietrusik-Adamska? Bardzo prosimy.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Odnośnie budowy Centrum Medycyny Senioralnej, zgodnie z WPF-em i ze środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta Poznania, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w 2017 roku zawarł z miastem Poznań umowę na udzielenie dotacji na centrum CMS-u. Jednocześnie POSUM ogłosił postępowanie w ramach budowanych obiektów zgodnie z decyzją ministra zdrowia w sprawie celowości inwestycji. Ustalono, że centrum będzie przeznaczone na przede wszystkim opiekę zdrowotną dla osób w wieku starszym. W wyniku zleconych przez pana prezydenta czynności zmierzających do oceny działalności POSUM-u w trakcie prowadzenia wyjaśnień ustaliliśmy, że powstały nieprawidłowości przy opisie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, jak również w pierwszej fazie projektowania inwestycji. Dlatego kierując się interesem miasta, pan prezydent zdecydował o z jednej strony rozwiązaniu umowy dotacyjnej, z drugiej strony o kontynuacji inwestycji. W tej chwili przeglądamy dokumentację projektową i sposób jej realizacji zostanie przedstawiony państwu radnym podczas sesji 26 czerwca. Proszę. Tak? Podtrzymuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni państwo radni, pani przewodnicząca, odnośnie kopca Wolności. Zanim zleciliśmy jakiekolwiek działania w tym zakresie, poprosiliśmy o sporządzenie fachowej ekspertyzy geologicznej. Tutaj z udziałem osób, które też prowadzą tego typu badania na Politechnice Poznańskiej. Te prace trwały blisko rok. Chcieliśmy mieć absolutną pewność, czy w ogóle cokolwiek można zrobić, jeśli chodzi o odtworzenie, dokończenie, w jakim charakterze również, czy w ogóle jest możliwość jakiegokolwiek też dopuszczenia mieszkańców na ten teren. I ta ekspertyza, która została przygotowana na zlecenie POSIR-u, powiedziała nam jedną podstawową rzecz, że owszem, jest możliwość otwarcia tego kopca na powrót mieszkańcom, ale z uwagi na stan tego obiektu wymaga pewnych inwestycji wzmacniających, zainstalowania również specjalnych urządzeń, raperów, które będą monitorować również stabilność tego obiektu. Natomiast Niestety, na pewno nie jest to w takich parametrze, jakbyśmy sobie tego wszyscy oczekiwali, dlatego że co się okazało? Kopiec, który był ponownie usypywany pod koniec lat 80., niedokończony zresztą, były wykorzystywane ten cel bardzo różne elementy. Niestety często to były również działania, które nie były do końca prowadzone zgodnie ze sztuką, w tym sensie, że były to też jakieś odpady, jakieś śmieci, różne rzeczy. Także ta konsystencja tego terenu nie jest taka, jakbyśmy wszyscy od tego oczekiwali. W związku z powyższym musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli cokolwiek robić, to robić to w sposób mądry, odpowiedzialny, bo wiadomo, że jest to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Z drugiej strony ten teren straszy od lat. Jest to teren położony w wspaniałym miejscu nad Jeziorem Maltańskim. Pomijam oczywiście bardzo istotny element, jakim jest historia tego obiektu, czyli oddolna inicjatywa mieszkańców naszego miasta przed 100 laty w związku z odzyskaną niepodległością. Później oczywiście dramatyczne okoliczności zniszczenia tego obiektu przez okupantów niemieckich. Natomiast uważaliśmy, że jeżeli są ku temu przesłanki poparte o ekspertyzę Politechniki Poznańskiej, które pozwalają przy pewnych nakładach finansowych doprowadzić do uporządkowania tego terenu, zbudowania alejki prowadzącej na górę tego kopca, wykluczającej niestety możliwość dobudowania jeszcze konstrukcji 10-metrowej, bo takie też były pierwotne założenia, stworzenie tam tarasu widokowego, monitoringu, oświetlenia, iluminacji, uporządkowania tego terenu wokół i wpuszczania mieszkańców w dniu ważnych rocznic patriotycznych, jest to coś, co warto zrobić, ponieważ alternatywą jest albo sytuacja dzisiejsza, czyli zamknięty obiekt i stojący tak, jak jest obecnie, bądź też wyłożenie około, mówiło się około 80 milionów złotych na to, żeby ten kopiec całkowicie od podstaw zbudować. Umówmy się, że to są potężne pieniądze. Trudno by sobie w tej chwili wyobrazić, żebyśmy mogli znaleźć taką kwotę w budżecie miasta. Pomijam, że inwestycja na pewno by trwała kilka lat, bo usypanie takiego obiektu wiąże też się z dużymi nakładami. W związku z powyższym wybraliśmy ten wariant pośredni. Myślę, że to jest istotne, ponieważ daje nam jednak pewne wyjście do przodu. Wpisuje się to w rocznicę stulecia obchodów odzyskania niepodległości, stulecia powstania wielkopolskiego i chcielibyśmy, żeby ten obiekt wrócił do łask. Oczywiście będzie to wszystko zrobione profesjonalnie, tak jak powiedziałem, z użyciem też niezbędnych urządzeń, które będą monitorować ten obiekt, będą one powodowały, że tam osoby, które będą wchodzić, będą mogły czuć się bezpiecznie. Natomiast jest to na pewno popchnięcie tego tematu po takich latach też pewnej niemocy. Wielu mieszkańców pytało, co z tym obiektem, co z możliwością jego otwarcia się dla mieszkańców i sądzimy, że jesteśmy na właściwej drodze, tak powiedziałem, w sposób racjonalny, mądry, taki, żeby też to mogło być dostępne dla mieszkańców. Co prawda w ograniczonym zakresie, ale jednak daje możliwość korzystania z tego obiektu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Przyznaję, że mnie nie dziwi, że pan prezydent miał odwagę osobiście odpowiedzieć na moje pytanie i zastanowił się panią dyrektor. To po co tu powiedzieć? Także półtorej roku, 2016 przyszłych inwestycji. I pan dzisiaj mówi nam, że w 2018, 16, 17, 18, pan tak naprawdę wiedzie, że tam jest problem i właściwie to nic nie wiemy. Na moje pytanie konkretne, jakie są dzisiaj terminy tej inwestycji? Nie uzyskaliśmy żadnej informacji, żadnej. Uzyskaliśmy informację, że nagle w 2018 roku okazało się, że są problemy, kontrata się wykazała i trzeba przystąpić do dalszych prac nad inwestycją. My nic nie wiemy. Mam pytanie, czy to oznacza, że my stracimy dofinansowanie unijne na sprzęt, który dostaliśmy w tym roku od marszałka? Mam pytanie, czy to oznacza, że te działania dotychczas praktycznie nie miały żadnego nadzoru ze strony pana prezydenta i dopiero przy okazji kontroli okazało się, że tak potrzebna w mieście inwestycja jest praktycznie całkowicie zabawniona, bo z tego wynikało, że właściwie tam nie było żadnego nadzoru, tam nie było żadnych działań. Ja wspominam jedno pytanie takie bardziej, przepraszam, medialne. Czy ktoś mi powie, ile kosztowały te różne symulacje wirtualne, którymi karmiono mieszkańców, także moich wyborców z Winograd, gdzie to się budowało. Te symulacje, którymi karmiono mieszkańców, pokazując, patrzcie, jak pięknie budujemy centrum senioralne. A dzisiaj prawda jest taka, że zdejmujemy 3 miliony, bo my właściwie nie wiemy, co tam będziemy robić. Bo na pytanie, co, kiedy będzie się tam działo, nie wiemy. Są problemy. Państwa, to nie jest odpowiedź, którą bym oczekiwał prezydenta miasta Poznania, panie prezydencie. To nie jest nadzór. Tym bardziej, że nie mówimy o czymś bardzo drobnym. Mówimy o bardzo potrzebnych dwóch inwestycjach. O centrum senioralnej, o tym spektrum, o których Pan wielokrotnie mówił w mediach, o których Pan wielokrotnie posługiwał się jako tym przykładem sztandarowym. Zobaczcie, jak dużo robimy dla seniorów. I okazało się, że te piękne, wirtualne symulacje tylko wydmuszka. Oby tak nie było, ale dzisiejsza odpowiedź na to wskazuje. Nie znajduje się żadnych konkretnych informacji. Poza stwierdzeniem, że po prawie dwóch latach coś się wydarzyło, że widzimy, że właściwie to nic się nie dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Duciak, pani radna Lidia Duciak. Przepraszam, pan prezydent? To zaraz, to może niech pani radna Lidia Duciak zada pytanie, czy się wypowie?
Niech pani dyrektor.
Pani dyrektor, tak? Dobrze, to pani dyrektor. Pietrusik Adamska, bardzo.
Szanowni Państwo, wyjaśniające pytania dotyczące harmonogramu prowadzenia inwestycji. Rzeczywiście zadanie było zaplanowane do realizacji w 2016 roku i zgodnie ze wstępnym harmonogramem Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych wystąpił do wojewody o wydanie decyzji w sprawie uznania celowości prowadzonej inwestycji. Na początku, w pierwszym kwartale, po pierwszym kwartale 2017 roku otrzymana decyzja była decyzją negatywną, dlatego postanowiono o złożeniu odwołania do ministra zdrowia. Pozytywną opinię ministra zdrowia uchylającą decyzję wojewody otrzymaliśmy w lipcu 2017 roku i niezwłocznie po tym momencie przystąpiliśmy do zlecenia dokumentacji przygotowawczej, czyli studium wykonalności przede wszystkim, a w dalszej kolejności programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch budynków D i E, Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej. Wszystkie koncepcje zostały opracowane i zgodnie z założeniami również decyzje o celowości zostały opracowane do października zgodnie z harmonogramem i w dalszej kolejności miało być ogłoszone postępowanie przetargowe. Takie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada. Przez posłum rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu tego roku. Tak kształtował się harmonogram. Natomiast nawiązując do przyczyn zmiany w budżecie i w WPF-ie, w trakcie procedowania i przy ogłaszaniu postępowania nastąpiły błędy po stronie zamawiającego, które zgodnie z wytycznymi zarówno ustawy, a także stanowiskiem Rady Miasta określającym zakres inwestycji spowodowały, że chroniąc interes miasta, prezydent musiał rozwiązać umowę dotacyjną. Tak jak wcześniej wspomniałam, 26 czerwca, ponieważ w tej chwili prowadzimy audyt przygotowanej dokumentacji, zostanie Państwu zaproponowany nowy harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękuję bardzo. Ja się zapisałam do głosu, ale pani Lidia Dudziak była przede mną, więc proszę panią Lidię Dudziak umieścić, a ja będę na końcu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam tylko do pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego jakby odnieść się tutaj w grzeczny sposób. Bardzo się cieszę, że pan przytoczył i powiedział, że Kopiec Wolności był budowany z inicjatywy oddolnej mieszkańców i w ramach wdzięczności. Ja chciałam tylko przypomnieć, że również taka inwestycja w Poznaniu cały czas czeka na zgodę pana prezydenta i władzy miasta Poznania. Inwestycja pod tytułem Pomnik Wdzięczności, który również został zbudowany z inicjatywy mieszkańców Wielkopolan za odzyskanie niepodległości po 23 latach, zburzony przez Hitler i w tym roku byłaby świetna okazja przez Niemców, byłaby świetna okazja, żeby pan prezydent stanął ponad wszystkim i dał zgodę na powstawienie tego pomnika. Ten pomnik jest zbudowany ze środków społecznych, ze środków mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Mamy kilkanaście tysięcy podpisów pod tą ideą i po prostu smutno, że o jednym mówimy i wynosimy, że to ludzie chcieli, a o drugim czekamy już kilka lat i niestety takiej zgody nie ma. Będziemy musieli czekać, żeby wygrać wybory i wtedy go postawimy w pierwszym rzędzie pewnie, ale byłoby miło, gdyby w roku stulecie odzyskania niepodległości była Państwa zgoda. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. W tym roku była grupa młodzieży, 120-130 dzieci w ramach Memoramus w Katyniu i w Smoleńsku. Byliśmy w kościele polskim, katolickim i tam był taki braciszek, który do nas przemawiał też do tej młodzieży i powiedział jedną rzecz o, no uważam, o kapitalnym znaczeniu, pewnie do końca nie wszyscy pamiętają o tym, a warto o tym powiedzieć. On powiedział, kochani rodacy, czy wy wiecie, w jakim roku wy żyjecie? Wy macie okazję obchodzić stulecie niepodległości. Wasze dzieci, wasi wnukowie już tego nie będą obchodzić w ramach dwustulecia. To wy macie to szczęście i cieszcie się z tego i zróbcie wszystko, żeby na każdym szczeblu to było piękne i godne do przeżycia, bo macie bardzo duże szczęście, że w tych czasach żyjecie. I tak po prostu, proszę Państwa, jest.
Dziękuję. To ja już będę na końcu. Pan radny Michał Grześ w takim razie.
Znaczy pytanie do pana prezydenta Wiśniewskiego. Ja rozumiem, że teren Kopca jest terenem miasta Poznania, tak? Bo wiem, że kiedyś co do własności były problemy, ale już w tej chwili jesteśmy właścicielem. Znaczy ja nie wiem, czy tu jest problem właśnie, który się łączy z odszkodowaniami, bo jeżeli Niemcy nam zniszczyli Kopiec Wolności, to powinni za jego odbudowę zapłacić i nie wiem, czy nie powinniśmy domagać się tego od rządu niemieckiego. Zresztą parę innych rzeczy nam zniszczyli i myślę, że wystąpienie odszkodowania powinno jednak kiedyś nastąpić, bo jeżeli ktoś mi coś niszczy, to powinien za to zapłacić. Tak mi się wydaje, ale być może w tej chwili normy europejskie przewidują inne działania. Natomiast ja dziwię się panu prezydentowi Kajzerowi, który tak się dziwi, że coś wirtualnie miało powstać, a nie powstało. No, to akurat pana prezydent i zwłaszcza pana kolega, wiceprezydent Klepka był specjalistą od wirtualnych inwestycji. Myślę, że Fujibana jest takim symbolem tej wirtualnej inwestycji, gdzie jeszcze są mieszkańcy, którzy nawet myślą, że ona już powstała. W związku z tym proszę się nie dziwić, że kolejny prezydent idzie przykładem pana prezydenta i robi to samo. To nie jest jedyna wirtualna inwestycja w tej kadencji. Zdaje się, że tramwaj na Ramowice jest taką kolejną wirtualną inwestycją. Teraz się mówi o trasie Świętego Wawrzyńca, to już jest kompletna wirtualna inwestycja już tworzona za prezydenta Grobelnego. Więc no to jest tak po prostu jest. No państwo żeście pokazali, że można budować takie wirtualne inwestycje, no i drugi prezydent skorzystał z waszego pomysłu wirtualnych inwestycji, więc akurat panu radnemu Kajzerowi dziwię się, że się tak dziwi. Ja wirtualnych inwestycji za państwa kadencji to jakbym zebrał, to byłoby to parę pokaźnych teczek tego, co to miało powstać, a nie powstało, więc akurat co do pana radnego Kajzera jestem zdziwiony, że tak ubolewa nad jakąś wirtualną inwestycją. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Ale to jego stylu Fujibana oczywiście jest fajnym pomysłem, aczkolwiek proszę nie tożsamiać mnie z pomysłem pana kolegi klubowego z grupy, którą pan politycznie reprezentuje, bo kolega Klepka był akurat z pańskiej opcji politycznej, ale to chyba nam się to interesuje. Natomiast ja bym chciał teraz powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o 6,5 miliona złotych na dotację unijną na sprzęt, czy ja mogę zrozumieć, że ta dotacja jest dzisiaj oddana i czy to oznacza, że my te pieniądze straciliśmy? To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia. Kiedy dowiemy się, jaki jest harmonogram realizacji Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej? Znaczy konkretnie data, kiedy mieszkańcy mogą oczekiwać na informacje o konkretnych datach tych inwestycji, które miały być zakończone już jakiś czas temu? I wracając do pytania pierwszego, rozumiem, że informacja w gazecie wyborczej z 28 marca, że Unia dała 6 milionów złotych na zakup sprzętu, bardzo radosna i konkretna, to właśnie w tamtym czasie wiedzieliśmy, że no, tych środków nie wykorzystamy i trzeba te pieniądze będzie oddać. Czy dobrze rozumiem?
Dziękuję. Ja się zapisałam do głosu. Klub Radnych Lewicy popiera te przesunięcia w budżecie i będziemy za nimi głosować. Natomiast jesteśmy zaniepokojeni, mówiąc delikatnie, sytuacją wokół inwestycji w Posunie. Wczoraj moje koleżanki klubowe, przede wszystkim pani przewodnicząca Halina Owsiana, pani Beata Urbańska, ja także udałam się na Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Zadawałyśmy pytania dotyczące przyczyn i przede wszystkim tego, co dalej. Dzisiaj przesuwamy środki, które będą niewykorzystane, ale temat jest poruszany publicznie. Temat jest niezwykle ważny dla mieszkańców miasta. Chodzi o Centrum Medycyny Paliatywnej, o którym my, radni Lewicy, też mówiliśmy z dużą radością i podkreślaliśmy, że to powstanie. Także przyłączam się tutaj już niezależnie od tego, czy ktoś jest w opozycji jaki, czy był, a nie jest, albo nie był, a jest. Temat jest ponadklubowy, ważny dla mieszkańców Poznania, medycyna paliatywna, medycyna senioralna i ważne, żeby, skoro on jest poruszany na dzisiejszej sesji, ażeby z tej sesji wyszła konkretna odpowiedź władz miasta, jaki może być ten harmonogram. Jaki może być ten harmonogram i jakie są widoki na realizację i w jakim terminie tych usług. I przyłączam się do pytań pana Tomasza Kajzera o tą dotację, bo nie wybrzmiała ta odpowiedź. To jeśli chodzi o POSUM. Natomiast jeśli chodzi o Kopiec Wolności, to tylko takie mam uprzejmą prośbę do pana prezydenta Wiśniewskiego, który nam powiedział, że całość, jakby zrobienie kopca kosztowałoby 80 milionów, na co w tej chwili no, ani nas nie stać. No i jest to duża kwota, jak pan prezydent powiedział. Po czym pan prezydent powiedział, że przesuwamy ten milion i będziemy mogli z tego kopca korzystać, tak? To, czy można by to wyjaśnić też, żeby się ludzie nie bali chodzić na ten kopiec? Jak to do końca wygląda z tym kopcem? Natomiast co do inwestycji wirtualnych, to przyłączam się z kolei do głosu pana Michała Grzesia, że chyba pan Tomasz Kajzer jest ostatnią osobą, która powinna się czepiać także symulacji komputerowych, bo za każdym razem, kiedy pan prezydent Kajzer prowadził kampanię, będąc wiceprezydentem, to te symulacje nam, prawda, tych różnych inwestycji, które miały powstać, były puszczane w różnych spotach wyborczych i potem nie powstały. W spotach pana kandydata na prezydenta, pana Ryszarda Grobelnego. Tak. Dziękuję.
Jeżeli mogę, dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o umowę na dotację unijną, w tej chwili analizujemy dokumentację pod kątem możliwości wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem, aczkolwiek niekoniecznie wprost dedykowanej tej działalności, dlatego że dotacja była przyznana na wyposażenie dla ambulatoryjnej obsługi specjalistycznej, nie wprost geriatrycznej, także analizujemy, podejmiemy, jesteśmy już praktycznie w przeddzień podjęcia negocjacji w tym zakresie. A co do harmonogramu, tak jak wcześniej wspomniałam, szacujemy, że na 26 czerwca będziemy gotowi z następnym.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Już wyjaśniam. Otóż gdyby chcieć zrealizować dotychczasowe pierwotne założenia dotyczące Kopca Wolności, należałoby również posadowić tam około 10-metrową konstrukcję jeszcze, na której miałby być zamontowany taras. To wymagałoby oczywiście nie tylko nakładów finansowych, ale właśnie pewności co do stabilności gruntu, no i także zapewnić niczym nieograniczony dostęp do tego kopca przez 24 godziny na dobę. To tak jak powiedzieli właśnie eksperci, ten kopiec należałoby zbudować od podstaw, od zera. Dlatego, że on nie daje pełnej ze względu na swoją konsystencję takiej możliwości, żeby go dokończyć, w sensie postawienia konstrukcji 10-metrowej, jak i również zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa, gdyby chcieć wpuszczać tam ludzi na okrągło, bez żadnego limitowania, nazwijmy to w cudzysłowie. W związku z powyższym eksperci z Politechniki Poznańskiej mieli nam określić, czy w ogóle jest jakakolwiek możliwość, żebyśmy mogli cokolwiek z tym obiektem w takim stanie, w jakim on jest obecnie, zrobić, czy należy go rzeczywiście rozebrać, mówiąc w cudzysłowie, i budować od podstaw. Okazało się, że jest taka możliwość, żeby wybrać taki wariant pośredni, który z jednej strony pozwala nam wzmocnić ten grunt, na tyle to jest możliwe, zamontować urządzenia, które pozwalają monitorować stabilność tego obiektu, oczywiście odpowiednio to zabezpieczyć, jak i również doprowadzić do uporządkowania tego terenu. Tak jak powiedziałem, estetyka tego miejsca też woła, żeby była poprawiona. Umożliwić zbudowanie tam na tej wysokości, jaką obecnie kopiec stanowi, punktu widokowego. Zamontować tam również oświetlenie, iluminację, tablicę informacyjną o historii tego obiektu, jak i również zabezpieczyć także kwestie związane z bezpieczeństwem, że taka możliwość istnieje pod warunkiem, że właśnie będzie to też obiekt, który będzie miał ograniczony dostęp, czyli tylko ważne wydarzenia patriotyczne, państwowe. To jest ostrożnościowe podejście oczywiście ekspertów. Życie pokaże, być może to jest zbyt przesadzona ostrożność, ale wolimy w tym momencie podejść do tego w taki sposób, żeby można było z tego obiektu korzystać właśnie w dniu ważnych wydarzeń, bo dzisiaj on stoi w ogóle zamknięty i nie daje jakiejkolwiek możliwości. To był trudny moment niewątpliwie, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszyscy chcielibyśmy, żeby ten obiekt był otwarty cały rok i żeby w ogóle był dokończony z tą 10-metrową jeszcze, tak powiedziałem, konstrukcją. No ale tak tutaj zostało to określone w wyniku analiz, wówczas trzeba byłoby ten kopiec rozebrać, zbudować go na nowo i uwzględniając wszystkie te kwestie, szacowane koszty byłyby na poziomie około 80 milionów złotych. Wybraliśmy wariant pośredni, uważamy, że to jest na pewno coś, co daje nam uhonorowanie tego miejsca, wpisuje się to w kontekst obchodów stulecia odzyskania niepodległości, stulecia powstania wielkopolskiego, ale chcę zapewnić, że będzie to przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Nie zgodzilibyśmy się na jakiekolwiek działania, które w jakikolwiek sposób by zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, dlatego też przez rok te prace nad ekspertyzą, nad wytycznymi osób, które fachowo zajmują się tego typu badaniami. Także mamy nadzieję, że firma, która właśnie zgłosiła się do przetargu, tak powiedzieliśmy, brakuje nam do rozstrzygnięcia tego postępowania kwoty, o którą dzisiaj zawnioskowaliśmy, zgodnie ze sztuką przeprowadzi te działania i wówczas na 11 listopada ten obiekt będzie dostępny na uroczystości też dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj myślę, że pana prezydenta Kwaśniewskiego wesprzeć. Proszę państwa, pamiętajmy, że kopiec wolności powstawał zupełnie w innych czasach, w innej formie. To był de facto czyn społeczny. I tam praktycznie z całego miasta zwożono ciężarówki, gdzie był gruz i sypano. On od początku nie był tworzony zgodnie z sztuką budowlaną. I tak naprawdę to, z czym się borykamy od roku 90, to pewna pozostałość ideowo wspaniała, ale konstrukcyjnie tragiczna i to jest de facto ona niezwykle trudna walka, więc tu naprawdę niewiele, znaczy trzeba dużych nakładów i niewiele można zrobić w zakresie tak radykalnego rozwiązania tego problemu. Chyba jak pan prezydent Kwaśniewski się powiedział, rozebrać całkowicie postaw budować. To było niestety, tak powstawało i dzisiaj mamy do czynienia z efektem takiej spontanicznej społecznej działalności. Natomiast koleżanko Kasiu, muszę mieszkańcu prezentować i koleżanka mi nie zamknie ust próbą zawstydzania mnie, że kiedyś coś było nie tak, chociaż chyba przyznasz, że proporcja wirtualnych do rzeczywistych inwestycji w przeszłości była trochę inna, ale to chyba jest najmniej ważne na tej sali. Myślę, że musimy myśleć o tym, za co odpowiadamy, a my jako robimy za to, żeby jeśli widzimy, że coś jest nie tak, powinniśmy o tym mówić, a nie bać się, że ktoś nam będzie krytykował, bo kiedyś w przeszłości i próbował nam zamknąć usta. Ty ust mi nie zamkniesz. Dziękuję.
Panie prezydencie, to byłym wiceprezydencie, a obecnie radny Tomaszu Kajzerze, pan doskonale wie, jak i wszyscy na tej sali, że mnie ust też nie można zamknąć. Także o tym nie musi, o to nie musi pan apelować do mnie. Przechodzimy, nie widzę innych osób zapisanych do głosu, nie było wniosków o zmianę uchwał, także przechodzimy do głosowania. Głosujemy w pierwszej kolejności projekt uchwały PU 1337/18.